Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O, właśnie, chyba się uda. Udało się. Załadowało się. Działa dobrze. To na początek dzisiaj chciałbym przeczytać fragment Ewangelii, który usłyszeliśmy dzisiaj na liturgii. Nie całą Ewangelię, tylko jeden fragment, który był czytany podczas mszy świętej i do niego się odnieść w związku z tą katechezą. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy noszą miękkie szaty. Po co wyszliście zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Ten fragment Ewangelii zwraca naszą uwagę na to, że Bóg objawia się nam, przygotowując nas do spotkania się z Nim. Bóg przygotowuje nas na spotkanie się z Nim. I gdy mówimy o liturgii, posyłał proroków, prawda? Całe tysiąclecia przed Chrystusem posyłał proroków, żeby świat, ludzi przygotować na spotkanie z Bogiem. Gdy mówimy o liturgii, też trzeba o tym pomyśleć, że Bóg, my potrzebujemy przygotowania, żeby tego Boga spotkać, zobaczyć, rozpoznać. Bo On jest Bogiem tajemniczym, ukrywającym się w znakach. Bogiem, który lubi misterium, czyli Bogiem, który lubi tajemnice po prostu. I dlatego mówimy o liturgii, która, aby ją dobrze przeżywać, a przygotowujemy się, jak wszyscy tu jesteśmy, do najświętszej Eucharystii, najświętszego sakramentu, najświętszej liturgii. Pierwsza Komunia Święta to jest sakrament Eucharystii, najświętszy sakrament, przyjęcie tego najświętszego sakramentu. Więc wszyscy przygotowujemy się do tego, żeby dobrze ten moment przeżyć. Żeby go dobrze przeżyć, trzeba go też rozumieć. Oprócz tego, że w liturgii się uczestniczy, i to jest bardzo ważne, że liturgia nas kształtuje, formuje poprzez fakt, że w niej uczestniczymy, to też trzeba się przygotować do uczestnictwa w liturgii, żeby ona mogła nas właściwie formować i kształtować. I te katechezy to jest, katecheza to jest rozmowy, namysł, zastanowienie się nad wiarą, nad znakami, które w naszej wierze nam towarzyszą. Te katechezy mają nas do tego przygotować. Krótkie przypomnienie, już przeszliśmy kilka etapów i ostatnio był etap, który zakończył się nad refleksją, że miejsce, w którym sprawujemy liturgię, to jest Kościół, miejsce poświęcone. Mówiliśmy o dwóch ważnych miejscach w Kościele, że to jest ośrodek Słowa Bożego i ośrodek ofiary, ołtarz, ośrodek ofiary, przy którym jest krzyż, ponieważ, moi drodzy, msza święta ma formę uczty, prawda? Gromadzimy się, nawet tutaj widać, wokół stołu. Forma uczty, ale treścią tej uczty jest ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu. Łamiemy chleb, który jest nam dany do spożycia, uczta, ale w łamanym chlebie, w momencie jak gdyby jego rozłamania, widzimy krzyż Jezusa Chrystusa. Ofiara Jezusa na krzyżu. I to jest najważniejsze we mszy świętej, że w widzialnym znaku, jakim jest chleb, próbujemy dostrzec oczami naszej wiary odkupieńczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Forma uczty, ale treścią jest krzyż, śmierć i zmartwychwstanie. Dlatego krzyż przy każdym ołtarzu, tutaj też jest krzyż. On nam ma o tym przypominać. Ambona, ośrodek Słowa Bożego, mówiłem ostatnio właśnie, że bez Słowa Bożego nie zadzieje się sakrament. Czyli to, co jest najważniejsze, ponieważ to Słowo Boże jest stwórcze. Bóg stwarzał świat przez Słowo. Mówił, niech się stanie światłość i stała się światłość. I tak samo jest na mszy świętej. To dzięki Słowu Bożemu dzieją się sakramenty. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest krew moja. To jest Słowo Boże. Ale nie tylko to Słowo Boże wybrzmiewa, wybrzmiewa też Słowo Boże z ambony, która też można powiedzieć jest takim miejscem głoszenia dobrej nowiny o zmartwychwstaniu Chrystusa. Ołtarz jest miejscem, gdzie sprawujemy mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Z ambony głosimy dobrą nowinę o zmartwychwstaniu. To wtedy jest całe to misterium paschalne, tak nazywamy, misterium przejścia Jezusa przez krzyż, śmierć do zmartwychwstania. I jeszcze jest ważne miejsce w Kościele, chyba ostatnio nie udało nam się o tym powiedzieć, miejsce przewodniczenia. Jest to takie specjalne miejsce dla tego, kto przewodniczy liturgii, dla celebransa, tak nazywamy, dla głównego celebransa. Ono jest specjalne z tego powodu, że w jego osobie dostrzegamy Jezusa Chrystusa. To chyba nawet mówiłem, że główny celebrant występuje w osobie Jezusa Chrystusa. Jak gdyby on obrazuje nam Jezusa, który jest obecny z nami na Eucharystii. Dlatego specjalne miejsce jest dla niego przygotowane, żeby to wyróżniało jego spośród wszystkich zgromadzonych na liturgii. Dlatego też jest inaczej ubrany i wiele innych elementów nam o tym mówi, że główny celebrant występuje w zastępstwie od Jezusa Chrystusa, a mówimy po łacinie in persona Christi, czyli w zasadzie w osobie Jezusa Chrystusa. On jest jego zobrazowaniem. Główny celebrant z liturgii. Dlatego miejsce przewodniczenia ma ważne znaczenie. Można to wszystko, moi drodzy, po to, żeby też dzieciom później w domu tłumaczyć, prawda? Ładnie można wykorzystać do wytłumaczenia. Zobacz, to jest miejsce. Ono jest inne niż wszystkie pozostałe, ponieważ tam siada kapłan, który jest obrazem Pana Jezusa, który pierwszy sprawował Eucharystię w Wieczerniku, a później ją potwierdził, czy przeżył na krzyżu. Miejsce przewodniczenia. Później jeszcze w prezbiterium jesteśmy. Dzisiaj już wyjdziemy z prezbiterium, ale jeszcze jesteśmy w prezbiterium. Jest tabernakulum. Tabernakulum. Ważne to jest, żeby zwracać uwagę na tabernakulum w kościele. Gdy przychodzimy z dzieckiem do kościoła, to w zasadzie pierwsze nasze myśli, pierwsze nasze zwrócenie się powinno być w stronę tabernakulum. Bo tam jest obecny Pan Jezus. Cały czas. Tam jest obecny Pan Jezus. Witamy się z Nim przychodząc do kościoła i żegnamy się z Nim wychodząc z kościoła. Ukryty w tabernakulum pod postacią chleba. Przypomina nam o tym wieczna lampka, która pali się zawsze wtedy, kiedy w tabernakulum jest obecny Pan Jezus. I to jest wieczna lampka, ona w zasadzie powinna być z oliwy, czy oliwa powinna się palić, ponieważ w wtedy tej oliwy trzeba dolewać. Trzeba dbać o to, żebyśmy nie zapomnieli, że tam jest Pan Jezus. Ten ogień musi być podtrzymywany przez nas, i on jest wyrazem tego, że my pamiętamy o Tobie, Jezu, ukryty w tabernakulum. I tak samo kwiaty przy ołtarzu, one może bardziej mają dzisiaj ten wymiar, właśnie to oznaczają, że my ciągle żywe, nowe, świeże kwiaty przynosimy do Kościoła po to, żeby wyrazić naszą wiarę w obecność żywego Pana Jezusa w tabernakulum. Nie możemy zostawić tych kwiatów, żeby zwiędły. To znaczy możemy, ale gdybyśmy zostawili, to znaczy, że zapominamy o Panu Jezusie. A to, że ciągle nowe przynosimy, to znaczy, że dbamy o obecność Pana Jezusa i że ta obecność Jezusa w tabernakulum jest dla nas ważna. I powoli wychodzimy z prezbiterium. Chrzcielnica jest takim elementem bardzo ważnym w Kościele. Może nieczęsto na nią zwracamy uwagę, ale chrzcielnica jest miejscem naszego chrztu, czyli naszego pierwszego spotkania z Chrystusem w sakramencie chrztu. I warto pomodlić się z dzieckiem przy chrzcielnicy, ponieważ żeby to było przypomnienie tego aktu chrztu, żeby opowiedzieć o chrzcie dziecku, że tutaj, albo przy tej chrzcielnicy, albo przy innej chrzcielnicy byłeś ochrzczony. Pierwszy raz spotkałaś się z Chrystusem. Tutaj zaczęła się Twoja przygoda z Chrystusem. Chrzcielnica to jest miejsce bardzo ważne dla każdego ochrzczonego. I Jan Paweł II, kiedy mówił o swojej wierze, to wspominał o chrzcielnicy. Nie pamiętam, czy ja sobie tutaj ten tekst przygotowałem, ale on mówił, że właśnie chrzcielnica jest takim miejscem bardzo ważnym dla jego wiary. I pamiętamy, że wracał do chrzcielnicy, że ją całował jako miejsce, w którym rozpoczęła się jego przygoda z Chrystusem. Więc warto o chrzcielnicy pamiętać i do chrzcielnicy wracać. Idziemy dalej. I teraz właśnie jest nawa w Kościele, prawda? To jest to miejsce, w którym wszyscy wierni siedzą. Nawa, słowo samo z łaciny, oznacza łódkę, statek. Nawa jest taką główną częścią pod względem wielkości, główną częścią Kościoła, ale gdy zrozumiemy to jej znaczenie właśnie od łacińskiego navis, łódź, to pięknie można wytłumaczyć. Przychodzimy do łodzi, wchodzimy do łodzi, u której sterów zasiada Pan Jezus. I można nawet przeczytać fragment Ewangelii. Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: przeprawmy się na drugą stronę jeziora. Zostawili więc tłum, a jego zabrali tak, jak był w łodzi. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź tak, że się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na bezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Jezus jest tym, który opiekuje się nami, będącymi w łodzi. Piękne wytłumaczenie można w ten sposób dzieciom też zaproponować. Nawa kościelna. I teraz jeszcze chciałbym, moi drodzy, bo przejdziemy do kolejnego etapu naszych rozważań, żebyśmy chwilę zastanowili się, bo to było rozważanie dotyczące miejsca, w którym sprawujemy liturgię. Prezbiterium i nawa kościelna. A teraz co tam się dzieje? Tam się dzieje liturgia. Znowu wydarzenie przebogate w symbolikę. Dzieją się tam znaki, które są kluczowe dla przeżywania naszej wiary podczas liturgii. Już sama przestrzeń do nas przemawia. Sama przestrzeń mówi do nas o Jezusie. Ale warto zwracać uwagę na to, co później w tej przestrzeni się dzieje. Dzieje się liturgia. I zadajmy sobie pytanie, co to jest liturgia? Różne są definicje, jedne są bardziej skomplikowane, drugie mniej. Nie będziemy tu rozważać bardzo skomplikowanych definicji. Najprościej rzecz ujmując, bycie przy Bogu, który objawia się za pomocą znaków. Liturgia to jest bycie przy Bogu, który chce się nam objawić za pomocą znaków. Papież Franciszek w nowym dokumencie, który napisał 29 czerwca tego roku, mówi, że liturgia jest kapłaństwem Chrystusa uobecnionym i działającym poprzez znaki dostrzegalne. Kapłaństwo Chrystusa to znaczy, co to znaczy kapłan? Kapłan to jest ten, który pośredniczy między człowiekiem a Bogiem. Pośredniczy między człowiekiem a Bogiem. Liturgia jest kapłaństwem Chrystusa, czyli pośredniczeniem między Bogiem a człowiekiem na sposób chrystusowy, uobecnionym i działającym dzisiaj poprzez znaki dostrzegalne. Czyli właśnie jest to bycie przy Bogu, który objawia się, daje się spotkać i poznać za pomocą znaków. To jest liturgia, najprościej rzecz ujmując. I teraz widzimy, że liturgia dokonuje się w znakach. I podobnie Eucharystia jest liturgią. Każdy sakrament jest liturgią. Dokonuje się poprzez znaki dostrzegalne. Teraz, co to jest znak? Warto zadać sobie to pytanie. Co to jest znak, a dokładnie znak liturgiczny? Rozumiemy znaki, które są znaki drogowe, prawda? Wiemy, że one nam pomagają w czymś. Znaki drogowe nam pomagają w dotarciu do celu. A znaki liturgiczne pomagają nam w dotarciu do Boga. Znak liturgiczny pomaga nam w dotarciu do Boga. Dla przekazania świętych treści Kościół od samego początku istnienia wzorem samego Pana Jezusa stosuje określone gesty i znaki. Na przykład Jezus nakładał ręce na dzieci. Jezus dotykał chorych. Jezus tchnął na swych uczniów. Apostołowie nakładali ręce, aby uzdrawiać, aby przekazywać moc Ducha Świętego. I tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo mamy takich gestów, znaków, które oznaczają działanie Boga. Nałożenie rąk oznacza zesłanie Ducha Świętego. Między innymi. Więc znak liturgiczny to jest coś bardzo ważnego, żeby rozumieć, że liturgia dzieje się w znakach, poprzez znaki. I teraz pójdźmy sobie dalej. Krótka refleksja nad tym, czy łatwo jest uczestniczyć w liturgii dziejącej się w znakach. Nie jest łatwo dzieciom uczestniczyć w takiej liturgii, która normalnie jest niezrozumiała, bo dzieją się tam dziwne rzeczy. Jest chleb, jest wino, mówimy, że jest to ciało i krew. To jest normalnie niezrozumiałe. Trzeba w rozumienie tego języka znaków wprowadzać dziecko, tłumaczyć to. I teraz jak to zrobić skutecznie? Można sobie zadać pytanie, jak jako dziecko przeżywałeś liturgię, przeżywałaś liturgię. Czy to przeżywanie liturgii było dla ciebie łatwe? Jakie wspomnienia masz z tego czasu przeżywania liturgii. Nie wiem, czy macie takie wspomnienia ze swojego dzieciństwa, jak uczestniczyliście w liturgii, czy to było dla was ciekawe, nieciekawe, i tak dalej, i tak dalej. Warto się nad tym w domu zastanowić, jak wy przeżywaliście liturgię, ponieważ to może nam pomóc zrozumieć sytuację naszych dzieci. Czy im łatwo, czy niełatwo jest przeżywać liturgię. I to też może nam pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak pomóc dziecku uczestniczyć w liturgii. Kilka takich odpowiedzi. Jakich środków użyć, jak sprawić, żeby przeżywanie tej liturgii było łatwiejsze dla dziecka. Indywidualne nawiedzenie świątyni na modlitwę. Czyli przychodzę do świątyni poza liturgią z dzieckiem i wtedy mam większą możliwość, więcej czasu, swobodę pewną, tłumaczenia, chociażby na razie samych tych przestrzeni liturgicznych. Więc indywidualne nawiedzenie świątyni na modlitwę. Wtedy zwracamy uwagę na tabernakulum i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ważne. Dawniej był taki zwyczaj, dzisiaj też on jest podtrzymywany przez niektórych, że przechodząc obok kościoła, wstępowało się na chwilę do kościoła, aby odwiedzić Pana Jezusa obecnego w tabernakulum. On tam jest żywy i prawdziwy. Dzisiaj jest to trudniejsze, bo trzeba się zatrzymać samochodem, zaparkować i tak dalej, i tak dalej. Ale warto od czasu do czasu tak uczynić. Druga metoda, która pomoże nam wprowadzić dzieci w uczestniczenie w liturgii. Zapoznanie dzieci z poszczególnymi miejscami i przedmiotami kultu. Temu służą te nasze katechezy, ale też oprócz miejsc są różne przedmioty. Już mówiliśmy o krzyżu, mówiliśmy o chrzcielnicy, ambonie i ołtarzu. I jest jeszcze wiele innych przedmiotów, z którymi trzeba zapoznawać dzieci. Dzieci mają w sobie taką naturalną zdolność właśnie rozumienia też, jeśli się im wytłumaczy, że jak ktoś niesie krzyż, to trzeba mu pomóc. Chociażby ten obrazek, który tu widzimy. Wspólne uczestnictwo w niedzielnej liturgii i to czynicie, to jest bardzo ważne. To powiedziałem już też na początku, że nie tylko rozumieć liturgię, ale też w niej uczestniczyć, bo to jest wydarzenie, które nas kształtuje. Wspólnie uczestniczyć w liturgii. Wcześniejsze przygotowanie się do niedzielnej Eucharystii. Warto się wcześniej do niej przygotować. Banalna sprawa, ale chociażby poprzez strój, żeby on był odświętny. Jest takie nawet słowo w języku polskim. Odświętny strój, czyli jakiś wyjątkowy strój, który mówi, że idziemy do miejsca niezwykłego, niecodziennego, niezwyczajnego. Idziemy na spotkanie z kimś wyjątkowym. Wcześniejsze wyjście na liturgię, żeby nie wbiegać na mszę świętą, albo żeby nie uczestniczyć w niej od połowy. To jest tak, jakbyśmy słuchali, oglądali film od połowy. Może banalny przykład i nieadekwatny, ale w liturgii się uczestniczy od początku do końca, od w imię Ojca do w imię Ojca. Od znaku krzyża pierwszego do ostatniego. To jest bardzo ważne, żeby w ten sposób uczestniczyć w liturgii. A też jeszcze można przeczytać w domu, przeczytać czytania, jakie będą na liturgii. Dzisiaj każdy z nas ma dostęp do tego. Jest mnóstwo aplikacji, które dosłownie nam podają, już nie trzeba szukać, tylko otworzyć aplikację. I wyświetla się liturgia, która w kościele będzie czytana. Słowo Boże, pierwsze czytanie, drugie Ewangelia. Chociażby Ewangelię przeczytać w domu i w dwóch słowach powiedzieć, co się tam będzie w tej Ewangelii działo. Po co to uczynić? Po to, że co innego jest czytać Ewangelię w domu, a co innego jest usłyszeć Ewangelię na liturgii. Na liturgii działa Duch Święty i On sposób niezwykły, inny niż w domu, ożywia to Słowo Boże. Ono inaczej na liturgii do nas przemawia, to Słowo Boże. Więc co innego jest przeczytać w domu, co innego usłyszeć na liturgii. Aby dobrze usłyszeć na liturgii Słowo Boże, warto to przeczytać wcześniej w domu. Tu mamy odświętny strój, to już jest on prawie gotowy. Niedługo pewnie pani zadzwoni do mnie i powie, że można odbierać szatki. Więc to na pierwszą komunię świętą jest ten wyraz, prawda, odświętnego stroju. Ale czy później o ten odświętny strój dbamy? No już pewnie nie tak pieczołowicie jak na ten dzień, bo on jest wyjątkowy, ale powinniśmy też dbać. No i tu jest właśnie czytanie Słowa Bożego w domu. Kolejny sposób, który nam może ułatwić uczestniczenie w liturgii, która dzieje się pod znakami. Znalezienie miejsca w kościele, w którym dzieci będą mogły lepiej śledzić akcję liturgiczną. Czyli nie gdzieś za filarem, tylko właśnie w takim miejscu, żeby było widać, co się dzieje w prezbiterii. Prawda? Czy są, są takie miejsca, które pozwalają nam być bliżej ołtarza. To jest ważne, żeby takie miejsce zajmować w kościele. Najbliżej oczywiście jest kapłan, który jest sługą ołtarza, oraz są też blisko ministranci. Schola, to są ci, którzy są najbliżej ołtarza. Ale jest jeszcze innych wiele miejsc w nawie, gdzie można usiąść, aby widzieć, co się dzieje na ołtarzu. Osobista modlitwa to też jest przygotowanie do właściwego uczestnictwa w liturgii, ponieważ są dwa rodzaje modlitwy, indywidualna i wspólnotowa. I oba rodzaje modlitwy powinniśmy pielęgnować. Liturgia jest modlitwą wspólnotową, ale przygotowujemy się do niej poprzez modlitwę osobistą. I odwrotnie, liturgia, czyli modlitwa wspólnotowa, mobilizuje nas do modlitwy osobistej. Ona ożywia naszą modlitwę osobistą. Jeśli dobrze przeżyjemy liturgię, to później nam aż chce się modlić indywidualnie, osobiście. I odwrotnie, jeśli dobrze przeżyjemy modlitwę osobistą, to będzie się w nas wzbudzało modlitwy liturgicznej wspólnotowej. Modlitwa osobista. Dbałość o religijne przedmioty w przestrzeni życiowej dziecka. Żeby w waszym domach był krzyż. I to nie taki malutki, ledwo dostrzegalny, ale krzyż, który będzie zajmował ważne miejsce w domu. Może ważniejsze od telewizora. Bo czasami są takie domy, nawet ludzi wierzących, w których nie da się zobaczyć, że to jest osoba wierząca. Jak wtedy dziecko, idąc do kościoła, czy w ogóle ktokolwiek, człowiek dorosły, chociaż jemu pewnie łatwiej, ma szanować miejsca święte, rzeczy święte, skoro nie uczy się tego w domu? Może dom powinien być skromniejszy, jeśli nas nie stać na zakup ładnego krzyża, to warto zrezygnować z czegoś innego, a jednak ten ładny krzyż zakupić do naszego domu. Nie tylko krzyż, ale i obrazy, i miejsce na Pismo Święte, i Pismo Święte w ogóle, różaniec. To są te rzeczy, które powinny być w naszym domu. Powinny zajmować ważne miejsce. I to też jest bardzo ważne. Kolejny punkt, jak łatwiej, owocniej przeżywać liturgię. Dbałość o godne wykonywanie gestów liturgicznych w czasie modlitwy. Tej osobistej i tej wspólnej. Że znak krzyża to jest znak krzyża. Prawidłowo wykonany znak krzyża to jest lewa ręka położona na piersi i wykonanie znaku krzyża i wypowiedzenie słów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jeśli mówimy o modlitwie indywidualnej. A wiemy, no już nie chcę demonstrować, bo to nawet się nie godzi, jak czasami wyglądają nasze znaki krzyża. Czy niektórych jak wyglądają znaki krzyża. One są niechlujne po prostu, tak by trzeba było powiedzieć, a znak krzyża już sam z siebie jest ważnym gestem. On ma też znaczenie egzorcystyczne i Kościół o tym uczy i do, jeśli dobrze pamiętam, do pobożnie wykonanego znaku krzyża jest przypisany odpust cząstkowy, czyli darowanie kar doczesnych za popełnione grzechy. Nie będę tłumaczył więcej, bo szkoda, tutaj nie o to chodzi, ale jest na pewno znak krzyża ważnym znakiem w naszym życiu. Inne gesty, jak podczas modlitwy siedzimy, klęczymy, stoimy, jaka jest nasza postawa ciała podczas modlitwy. To nam pomaga uczestniczyć później w liturgii, rozumieć ten język liturgii. I na dzisiaj w zasadzie tyle przygotowałem. Na kolejnym spotkaniu chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tymi gestami właśnie liturgicznymi. Czyli co oznaczają złożone ręce, co oznacza znak krzyża, to już było, ale postawa stojąca, siedząca, klęcząca. Po co to robimy? Żeby to miało sens, żeby to nie było bezsensowne robienie tego, co wszyscy inni robią. Prawda? Więc o tym będzie na kolejnym spotkaniu. Kolejna katecheza 8 stycznia 2023 roku. To już będzie w nowym roku. Tak samo jak dzisiaj po mszy świętej o godzinie 11 w niedzielę. Jeszcze ciągle trwają roraty, więc kto nie był, to zapraszam. W jeden dzień w tygodniu od poniedziałku do soboty nawet są. Od godziny 6 to mniej więcej 6:45, więc na te roraty warto przyjść. Tak jak pisałem o fotografię, zarezerwowałem u pana Władysława Kościucha. Pytałem też o cenę. 60 zł powiedział od osoby. To jest 5 zdjęć wywołanych w takiej tekturowej oprawie oraz wszystkie pozostałe zdjęcia na płycie CD. I u pana Gnatowskiego Mirosława chyba, jeśli nie pamiętam, to zarezerwowałem też kamerę. 65 zł na dzisiaj, tak mi powiedział, ale to jest uzależnione od ilości osób. No ale w okolicach, prawda, 65 zł, tam 70, nie wiem, może być, mówi, że to taka cena jest wstępna, ale pozwala nam mniej więcej wiedzieć, jak to będzie wyglądało. Gdyby w tym temacie były jeszcze jakieś kontrowersje, może są tutaj jeszcze jakieś pytania w tym temacie? Bo żeby przekazać innym rodzicom, ja pisałem o tym na blogu, ale wczoraj mi jedna mama pisała, że ona nic o tym na ten temat nie wie. Nie wiem, informuję was tutaj, rozmawiamy na te tematy, więc myślę, że jest wszystko załatwione tak, jak powinno być załatwione, w sposób otwarty i taki właściwy. Na blogu też jest informacja o tym. Napiszę jeszcze o tej cenie, bo o tym wcześniej nie mówiłem. Ile to będzie kosztowało. Gdyby jakieś były tu wątpliwości, no to proszę mówić, ale myślę, że z końcem grudnia już zamknę ten temat, żeby nie było tak jak w tamtym roku, powtarzam to po raz kolejny, bo chcę tego uniknąć, żebyśmy nie musieli odwoływać fotografa w ostatnim momencie, bo to jest niefajne, niekulturalne. To wynikało trochę też z mojego takiego zakręcenia, że nie zacząłem tego tematu wcześniej, dlatego w tym roku ten temat już poruszam od początku. Tak jak mówiłem, szatki będą, jak pani do mnie zadzwoni, myślę, że albo na dniach, albo początkiem stycznia będą do odbioru. A książeczki za tydzień w niedzielę, tak jak pisałem na blogu, będzie poświęcenie po mszy i można będzie je wziąć. Medaliki, gdyby ktoś chciał kupić, to we własnym zakresie. I wtedy też za tydzień będzie poświęcenie razem z książeczkami.
Czy mogą się
tak, oczywiście. oczywiście. Nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania, wątpliwości? Jeśli nie ma, to pomódlmy się na koniec. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.